Gość dnia.
Naszym gościem jest doktor habilitowany Radosław Bania, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych o cyberbezpieczeństwie. Justyna Piekło z nim będzie rozmawiać.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zagrożenia i Wyzwania Bezpieczeństwa Współczesnego Świata. To dwudniowe wydarzenie, podczas którego eksperci, naukowcy rozmawiają o cyberbezpieczeństwie, o technologiach informacyjnych, o bezpieczeństwie państwa, ale i też bezpieczeństwie każdego z nas. Kiedyś patrzyliśmy na cyberprzestrzeń i na cyberbezpieczeństwo bardziej w kontekście takich strategicznych sfer, zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Mam na myśli tutaj energetykę, transport, ale wojna w Ukrainie i wcześniej jeszcze pandemia spowodowały, że chyba trochę szerzej patrzymy na cyberbezpieczeństwo, też w kontekście zabezpieczenia wszystkich szczebli tak naprawdę administracyjnych przed atakami hakerów, przed wszelakimi niebezpieczeństwami, które wiążą się z działalnością tych przestępców.
Cyberprzestrzeń jest przestrzenią dość szczególną, dlatego że to cyberbezpieczeństwo w jakimś zakresie było wiązane z obszarem infrastruktury krytycznej, tak? Czyli tymi technologiami informatycznymi, które zagrażają infrastrukturze krytycznej. W przestrzeni międzynarodowej w ostatnich, powiedzmy, 20 latach, tak, no można było zaobserwować wrogie działania skierowane przeciwko państwom w cyberprzestrzeni. Tak? Te działania, które zakłócały działalność instytucji międzynarodowych, ale także działania, które już przynosiły wymierne straty. Bo to jest przypadek chociażby Iranu i przypadek tak zwanego wirusa Stuxnet, tak, gdzie wirus zainfekował wirówki, które są wykorzystywane do przygotowywania materiału rozszczepialnego. I ten wirus powodował po prostu niekontrolowane funkcjonowanie tych wirówek, co skończyło się katastrofą technologiczną. Tak? Czyli to jest też pierwszy przypadek, który pokazuje, że przestrzeń wirtualna, ona jest jak najbardziej realna, tak? Dlatego że ona jest sprzęgnięta także z wieloma właśnie elementami infrastruktury krytycznej. Tak, możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie zostaną odcięte na przykład połączenia telekomunikacyjne pomiędzy samolotami lądującymi a lotniskiem, tak? I to może doprowadzić do katastrofy. Wreszcie kwestia autonomizacji, chociażby samochodów autonomicznych. Tak? Tutaj też łamanie się do tego systemu może przyjąć potencjalnie dalej idące konsekwencje, ale przede wszystkim ostatnie dziesięciolecia to postępująca cyfryzacja, tak? Czyli przenoszenie również działań wielu instytucji w sferę przestrzeni wirtualnej. Tak? To nie są tylko, powiedzmy, strony internetowe, które można zhakować i zamieścić, powiedzmy, programy, które zmienią treści prezentowane bądź wprowadzą jakieś treści, które szczególnie dla hakerów czy dla aktywistów są istotne. Też pamiętajmy o tym, że przestrzeń cybernetyczna czy wirtualna jest także powiązana z innego rodzaju bezpieczeństwem. Mówimy o bezpieczeństwie teleinformatycznym, mówimy także o bezpieczeństwie przede wszystkim danych. Tak? Te dane są tutaj istotne, tak? To są elementy wrażliwe, tak? Które mogą być wykorzystane w różny sposób i one wymagają szczególnej ochrony.
Kiedy doszło do eskalacji wojny w Ukrainie, dane urzędników, instytucji, przedsiębiorstw w ekspresowym tempie przeniesiono do tak zwanej chmury. Dzięki temu nie są one na serwerach bardzo podatnych na ataki hakerskie. W Polsce ten proces wdrażania e-administracji nabrał tempa w czasie pandemii. Jak na dziś możemy ocenić wdrażanie administracji w Polsce? Czy nasze dane w ogóle są tam bezpieczne?
W ostatnich latach nastąpił wyraźny postęp, dlatego że rzeczywiście, powiedzmy, we wcześniejszej dekadzie ten proces następował. To jest tworzenie nowych narzędzi. To nie zawsze, powiedzmy, te narzędzia wydają się być skuteczne. Dopiero wprowadzenie ich w życie pokazuje, gdzie są mocne, gdzie są słabe strony. Natomiast właściwie w połowie trzeciej dekady XXI wieku raczej można przyjąć założenie, że są to systemy już rzeczywiście dość zaawansowane, na pewno nie idealne, tak? Dlatego że również czasami, jeśli chcemy mieć dostęp do pewnych danych, tak, to przesył się blokuje, tak, są jakieś problemy natury technicznej, być może te kody nie zawsze są idealne, ale to jest pewien proces. tak, to musimy pamiętać o tym, że technologie się rozwijają, umiejętności ludzkie też się w tym zakresie rozwijają i to, co wydaje nam się w jakimś zakresie szkody, powiedzmy, uciążliwe w danym momencie, no to też jest, to jest bardzo istotne, dlatego że to jest sygnał, który może być wykorzystany właśnie i powinien być wykorzystany przez wszystkich tych, którzy tworzą właśnie takie systemy. Także oceniając, powiedzmy, poziom administracji, no oczywiście trudno powiedzieć, że on jest idealny, tak? Dlatego że tę idealność może będzie trudno osiągnąć, ale on już jest, wydaje się, na tyle zaawansowany, że właściwie korzystając w coraz większym stopniu właśnie z dostępu do, nawet do administracji, chociażby samorządowej, do administracji publicznej, tak, drogą komputerową, tak, czy w wirtualnej przestrzeni, no widzimy, że ten proces ulega rzeczywiście przyspieszeniu i te narzędzia są coraz lepsze. Tak, one dają tam coraz więcej możliwości.
Jednostki publiczne, infrastruktura rządowa są szczególnie narażone na ataki hakerskie. Czy wymiar polityczno-prawny cyberbezpieczeństwa jest w wystarczający sposób określony? Czy przygotowane są wystarczające procedury, przepisy prawne, które wpłyną na bezpieczeństwo tak naprawdę nas wszystkich?
W przestrzeni bezpieczeństwa zawsze jest trudno odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że to pytanie nie dotyczy tylko kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, bo to jest pytanie o to, co oznacza i w jakim zakresie możemy czuć się bezpiecznie. Tak? I również też pamiętajmy o tym, że też w przestrzeni chociażby twardego bezpieczeństwa, tak, również zawsze trwa walka pomiędzy zagrożeniami a odpowiedzią na zagrożenia. I też no, trudno zakładać, że mamy do czynienia z systemem idealnym, szczelnym i nie powodującym i chroniącym nas przed wszystkimi wrogimi działaniami w tym systemie. Tak na pewno nie jest, tak? Ale to nie oznacza, że tego systemu nie ma. Także widzimy, że no, są wprowadzane procedury, są przyjmowane strategie rządowe w zakresie bezpieczeństwa, są tworzone zespoły monitorujące w sprawie incydentów w cyberprzestrzeni, które monitorują właśnie sytuację, udzielają rekomendacji. Także w administracji państwowej są wprowadzone specjalne jednostki, tak, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo teleinformatyczne danych jednostek. Także wydaje się, że w coraz większym stopniu te procedury są wprowadzane. Zawsze one nie do końca mogą być idealne. Tak? No to jest niestety także ta szara strona każdego bezpieczeństwa. Nie możemy czuć się całkowicie bezpiecznie. Nasze procedury, nasze działania, to co dążymy do czegoś, tak? ale nie zawsze się to udaje osiągnąć, no bo to jest też taki wyścig między tarczą a mieczem bardzo często, tak? Że jeżeli wprowadzamy jedne ograniczenia, tak, no to ktoś wymyśla, powiedzmy, jak je obejść, ktoś wymyśla nowe instrumenty i to jest proces, który jest ciągły, tak? To jest proces otwarty, to się niestety nigdy nie skończy.
Tu mówi pan o poziomie państwowym, a ja jeszcze chciałabym podjąć wątek cyberbezpieczeństwa dotyczący poziomu międzynarodowego, a dokładnie europejskiego. Unia Europejska w 2016 roku wprowadziła dyrektywę NIS dotyczącą wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. To pierwsze europejskie prawo w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W tym roku wprowadzono dyrektywę NIS 2. Poszerzono ją o m.in. nowe podmioty, takie jak administracja publiczna, sektor żywności, przemysł, zarządzanie odpadami, przestrzeń kosmiczna. No i te podmioty będą obowiązywać nowe i ważne procedury, obowiązki i do października przyszłego roku Polska będzie musiała zaimplementować te przepisy.
Jesteśmy połączeni ze światem, tak? No nie możemy tego ignorować, ale też pamiętajmy, że do tej pory mówiliśmy właściwie o takiej sytuacji troszeczkę wewnętrznej, tak? Ale no to jest przestrzeń nie tylko ograniczona do jednego państwa, ale to jest przestrzeń no, ogólnoświatowa, tak? To jest sieć ogólnoświatowa i zatem to bezpieczeństwo też w cyberprzestrzeni właściwie też łączy sobie pewne obszary bezpieczeństwa w ogóle, tak? Czyli bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym. bezpieczeństwa, w wymiarze bezpieczeństwa państwa, w wymiarze jednostki. To są naczynia połączone i mając tego świadomość, nie możemy jakby odcinać się od świata i musimy też korzystać z doświadczeń innych. To jest też bardzo istotny element działalności tutaj, chociażby Unii, zresztą nie tylko Unii, dlatego że dla nas istotnym narzędziem naszego bezpieczeństwa jest chociażby Pakt Północnoatlantycki. Tak, i tutaj na szczeblu Paktu Północnoatlantyckiego, na poziomie Paktu Północnoatlantyckiego również mamy do czynienia, też funkcjonuje Centrum Doskonałości Cybernetycznej. Tak, także to są zagadnienia, które przez państwa, przez instytucje są podejmowane i tworzy się sieci międzynarodowe, tworzy się programy, tworzy się zespoły, tworzy się wreszcie pewien porządek formalno-prawny, tak, w zakresie cyberbezpieczeństwa. To są połączenia, to są sieci. Tak. Mamy tutaj do czynienia z siecią, z przepływem informacji, z możliwością wykorzystania powiedzmy jednej sieci czy komputerów, serwerów znajdujących się w jednej sieci. Ktoś może przejąć kontrolę nad prywatnym komputerem w Polsce i zaatakować przez ten komputer inne państwo, inne instytucje znajdujące się setki bądź tysiące kilometrów stąd. Także to nie jest tylko kwestia dotycząca Polski. To pokazuje, jak obszar bezpieczeństwa, tak zwanego bezpieczeństwa cybernetycznego, jest kluczowy w tej chwili w systemie międzynarodowym.
Czekamy więc na wdrożenie tych wszystkich jakże ważnych przepisów na arenie międzynarodowej, które będą również obowiązywać w naszym kraju i które zadbają o nasze bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. Gościem naszej audycji był doktor habilitowany profesor Radosław Bania z Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Z naszym gościem rozmawiała Justyna Piekło.